Za chwilę będziemy się z tego miejsca rozjeżdżać. A mnie się wydaje, że nie ze wszystkimi się jeszcze przywitałem. Dlatego chciałbym jeszcze z tego miejsca to uczynić. Pokój braterstwu. Chciałbym przekazać też pozdrowienia. W ubiegłym tygodniu, czyli w niedzielę, gościliśmy u braci na Ukrainie na miesięcznym zebraniu. Tam braterstwo zgromadzeni z Ukrainy prosili, aby gdziekolwiek będziemy przesłać miłe uczucie bratniej miłości przez pozdrowienia, co też przekazuję. Myślę, że to motto przewodnie naszej konwencji, które wisi nad nami, te słowa, a to wiedz, że w ostateczne dni nastaną czasy trudne. Będą one troszeczkę równoważone dla nas, jak raz wspomniał, przez otrzymanie wielkich błogosławieństw, ale też bardzo ważne, co my z nimi uczynimy. Jak żyć? Jak wiarę, aby nie stracić wiary w obietnice Boże? Jak wierzyć w tych czasach trudnych, w obecność Króla, jak również ustanowienie Królestwa? Jak wierzyć w to, że świątynia jest budowana z żywych kamieni? Kiedy nastąpi koniec tej budowli, tej wspaniałej świątyni, nasuwa się przy tym pytanie, czy jeszcze ja mogę być tym żywym kamieniem? Czy mogę być tym królewskim kapłaństwem? Kapłaństwem spłodzonym i pomazanym do pewnego dzieła. Dzisiejsze rozważanie chciałbym podzielić się z braterstwem odnośnie Królestwa Bożego. Dość często na naszych wyrażamy się dość Królestwo Boże, Królestwo Chrystusowe, Królestwo Niebieskie. To dotyczy pewnych, jeżeli mówimy o niebieskim, to już wiemy, że dotyczy poziomu duchowego. Jeżeli mówimy o Chrystusowym, to dotyczy Królestwa Chrystusowego, które dość często mówimy tysiącletnie królowanie. Ale myślę, chciałem się podzielić o Królestwie Bożym. Obojętnie jak popatrzymy, o którym będziemy mówić, to musimy mieć na uwadze to, że autorem całego planu zbawienia, całego dzieła jest sam Bóg. I chciałbym zwrócić braterstwu uwagę w tej chwili odnośnie Królestwa Bożego, a szczególnie na to, w jaki ono przyjdzie. I jest taki zapis, do którego później powrócimy. Na cząstkowe takie, na pewną część chciałbym zwrócić uwagę odnośnie Królestwa, że przyjdzie niepostrzeżenie, ta Biblia Gdańska mówi. Kiedy patrzymy na czas odległejszy, na czas naszego Pana, to przedmiotem głoszonych nauk Pana Jezusa była nauka o Królestwie Bożym. Przeczytajmy słowa z Ewangelii Marka, pierwszy rozdział od 14 wersetu. Lecz potem, gdy Jan był poddany do więzienia, przyszedł Jezus do Galilei, każąc Ewangelię Królestwa Bożego. A mówił, wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże, pokutujcie, a wieście Ewangelię. Kiedy Pan Jezus wychodził na widownię ze swoją działalnością, to mówi, że każąc Ewangelię Królestwa Bożego. Szczególną uwagę Pan Jezus zwracał na część duchową tego Królestwa, ponieważ wszystkie przypowieści naszego Pana rozpoczynały się słowami: a Królestwo Niebieskie podobne jest. Czyli Pan Jezus zwracał szczególną uwagę na Królestwo Boże, ale na tą duchową fazę tego Królestwa, które jest określane jako Królestwo Niebieskie. Nauka o Królestwie była opowiadana przez apostołów. Chciałbym tylko przytoczyć z Dziejów Apostolskich fragment z 8 rozdziału, werset najpierw 5 i 6. Mówi: lecz Filip, zaszedłszy do miasta samarytyńskiego, opowiadał im Chrystusa, a lud miał wzgląd jednomyślnie na to, co Filip mówił. Zauważmy, że Filip mówił o Chrystusie i mówił, że słuchacze byli na tym punkcie jednomyślni. Ponieważ dalszy zapis, 12 werset mówi: a gdy uwierzyli Filipowi, opowiadającemu Królestwo Boże i imię Jezusa Chrystusa, chrzcili się mężowie i niewiasty. A więc Filip im przekazywał naukę o Królestwie Bożym. I to wszystkich pobudzało, słuchaczy pobudzało do tego, aby wstępować w ślady naszego Pana, aby ubiegać się o to wspaniałe Królestwo. Na prośbę uczni, kiedy się zwrócili do Pana Jezusa: Panie, naucz nas modlić się, to Pan wyraził też słowa: przyjdź Królestwo Twoje. W proroctwie o czasach końca, w 24 rozdziale, a 14 wersecie Ewangelii Mateusza, mówi: i będzie kazana Ewangelia Królestwa po wszystkim świecie na świadectwo wszystkim narodom. Mówi, że będzie kazana Ewangelia i dodaje, że to jest Ewangelia Królestwa. Czym jest Ewangelia Królestwa? Dość często mówimy, że chcemy opowiadać Ewangelię. Ale powstaje drugie pytanie. Zapisy podają, że należy nam opowiadać Ewangelię Królestwa. Dość często to, co wspominamy, że Ewangelia to jest wesoła nowina, że jest to wielka radość, ale mówiąca o fakcie o wielkiej łasce Bożej okazanej w Jezusie Chrystusie i o Królestwie Bożym. To jest ta wspaniała Ewangelia okazana w Jezusie Chrystusie, która powinna być głoszona. Apostoł Paweł, mówiąc o sobie, wykazał, że na nim ciąży obowiązek opowiadania Ewangelii. I w pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdział, a 16 werset mówi: bo jeśli Ewangelię opowiadam, nie mam się czym chlubić. Zauważmy, jak myślał apostoł Paweł o sobie, że jeśli ja Ewangelię opowiadam, nie mam się czym chlubić. Gdyż to powinność na mnie leży, a biada by, jeśli bym Ewangelii nie opowiadał. Apostoł Paweł wyraźnie mówi, że to jego jest powinność, żeby tą Ewangelię o Królestwie opowiadać. Co z tego dla nas wynika? To znaczy, że Królestwo Boże powinno być przedmiotem naszej modlitwy, naszych zainteresowań, naszych dociekań, a zarazem staraniem się, aby w tym Królestwie się znaleźć. Takie przesłanie w mannie 7 maja jest. Ktokolwiek wie o tym fakcie, o Królestwie Bożym, a nie opowiada przy każdej sposobności, jest to dowodem braku umiejętności lub wiary w rzeczy objawione albo z przyczyny samolubstwa. Zauważmy, jak mocne przesłanie. Jeżeli ja wiem o Królestwie Bożym i ja o tym nie opowiadam, to znaczy, że jest to dowodem braku wiary albo dowodem samolubstwa. Brat przede mną wspominał, że żyjemy w okresie Laodycei. Wzbogaciłem się i niczego już więcej nie potrzebuję. A to nic innego, jak tylko dowód samolubstwa. A więc naszym obowiązkiem jest, tak jak apostoł mówi, kazanie Ewangelii. A więc głoszenie przez nas, szczególnie braci usługujących z tego miejsca, tak jak ja obecnie, nauka musi mieć związek z Królestwem Bożym oraz z tym, który z upoważnienia Pana Boga to Królestwo zaprowadzi. To jest z Jezusem Chrystusem. Lecz aby tą naukę głosić, to trzeba naukę o Królestwie głosić, to w pierwszej kolejności tą naukę trzeba poznać jak najgłębiej. I w dzisiejszej braterstwo lekcji ja chciałbym tą naukę oprzeć na wypowiedzi naszego Pana, która jest zanotowana w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale. Wtedy, kiedy uleczył tych 10 trędowatych i tylko jeden okazał wielką wdzięczność, to zapis podaje tak 20 werset. A będąc pytany od faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże? Odpowiedział im rzekł, nie przyjdzie Królestwo Boże z postrzeżeniem. Ani rzeknął oto tu, albo tam, albowiem oto Królestwo Boże wewnątrz was jest. I rzekł do uczniów, przyjdą dni, że będziecie żądać, abyście widzieli jeden dzień ze dni Syna Człowieczego. Ale nie oglądacie. I rzeką wam, oto tu, albo tam jest, ale nie chodźcie, ani nie wiesz, zanim się udawajcie. Albowiem jako błyskawica, błyskając od jednej strony, która jest pod niebem, aż do drugiej, która jest pod niebem świeci, tak będzie i Syn Człowieczy w dzień swój. Ale pierwej musi wiele wycierpieć i być odrzucony od narodu. Przeczytałem może dłuższy fragment, który nie będzie przedmiotem dzisiaj całej naszej rozważania. Tylko chciałbym zwrócić uwagę, że Pan Jezus mówi, mu odpowiadając na pytanie faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo, daje im odpowiedź, że to Królestwo nie przyjdzie z postrzeżeniem. Mówi, ale Królestwo to jest wśród was, wewnątrz was. Do tego przyjdziemy. Następne wersety są skierowane już do uczniów. Zupełnie inną informację im daje. Mówi, co ma się dziać. Mówi, że musi być odrzucony od tego narodu, wiele wycierpieć, zanim to Królestwo w mocy zostanie ustanowione. I my dzisiaj, braterstwo, zajmiemy się tą pierwszą częścią. W pierwszym fragmencie, które zostały, mówi werset 20 i 21, mówi, że nie przyjdzie Królestwo z postrzeżeniem. Albowiem oto Królestwo Boże wewnątrz was jest. Zastanowimy się nad tym, dlaczego faryzeusze pytali o królestwo. Co rozumieć przez słowo, że królestwo nie przyjdzie spostrzeżenie? Jak rozumieć słowa Pana? Oto królestwo Boże jest wewnątrz was. I ostatnie, jaka jest w tym lekcja dla nas? Ponieważ Biblia, Słowa Boże, to jest księga ponadczasowa. Ona miała znaczenie dla człowieka wcześniej i ma znaczenie też obecnie. To, co działo się w przeszłości, ma znaczenie ponadczasowe, ono ma znaczenie i na teraźniejszość. A więc wracając, braterstwo, do czasów pierwszej obecności naszego Pana i tego pytania faryzeuszów, wrócimy teraz, zastanowimy się nad niektórymi, co było w narodzie izraelskim, jak się działo w czasie pierwszej obecności. W czasie pierwszej obecności naszego Pana wypełniły się słowa proroka Zachariasza z 9 rozdziału, 9 werset, gdzie mówi: Wesel się bardzo, córko syońska, wykrzykuj, córko jerozolimska, oto król twój przyjdzie, tobie sprawiedliwy, zbawiciel ubogi, siedzący na ośle. To jest na oślęciu, źrebięciu oślicy. Wiemy, że Pan wjechał na oślęciu, przedstawiając się narodowi izraelskiemu jako król, jako dziedzic Królestwa Izraelskiego. Faryzeusze z wielką starannością obserwowali naszego Pana, a szczególnie te rzeczy, które On czynił, szczególnie cuda Jego obserwowali. Że głuchoniemy mógł słyszeć i przemówić. Łazarz, który był umarły, został wskrzeszony. Trędowaci zostali uleczeni. Jak popatrzeć na te wydarzenia ówcześnie, kiedy one się dzieją w tak maleńkim państewku, jako Izrael? Jak patrzyli ówcześni nauczeni na to? Czy oni to widzieli? Popatrzmy na pewien zapis z Ewangelii Jana, z 3 rozdziału, a werset 1. A był niektóry człowiek z faryzeuszów, Nikodem, książę żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, żeś przyszedł od Boga nauczycielem, bo nikt tych cudów czynić nie może, które ty czynisz, jeśli byłby z nim nie był. Inna jest, braterstwo, sprawa, że ten nauczyciel przyszedł pod osłoną nocy. Brak mu było odwagi odważnie wyznać, że ty jesteś ten, który przyszedłeś od Boga. Ale chciałem zwrócić uwagę, że na te słowa wiemy, mówi w jakiej liczbie? Mnogiej. Czyli możemy wnioskować, że nauczeni w Piśmie Świętym faryzeusze dość często rozmawiali o tym, co się działo. I mówi, bo nikt tych cudów czynić nie może. Lecz Pan Jezus, z podtekstu możemy wnioskować, że pytanie Nikodema było o założenie królestwa. Jeżeli ty czynisz te cuda, to znaczy, że jesteś Mesjaszem i założysz królestwo w narodzie izraelskim. Lecz Pan Jezus odpowiada mu: Kto się nie narodzi znowu, to źródło słowa podaje, że powinno być, kto nie zostanie spłodzony, nie może widzieć Królestwa Bożego. Ponieważ cielesny człowiek nie pojmuje rzeczy jakich? Duchowych. Czyli mówi, że trzeba mieć ducha, żeby zrozumieć Królestwo Boże. Ale mówi, żeby w pełni było stanowione, żeby wejść, mówi to, kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wnieść do tego Królestwa. A więc, żeby wejść do tego Królestwa, to mówi, że trzeba być narodzonym z wody i z ducha. Ta lekcja, ta wypowiedź naszego Pana, ona była niezrozumiała dla nauczonego w Piśmie. Dlaczego? Ponieważ on tylko i wyłącznie myślał cieleśnie. Lecz nauki odnośnie ustanowienia Królestwa faryzeusze przyjmowali z niedowierzaniem. Oni nie pragnęli zmian. Byli zadowoleni ze stanu tego społecznego. Z jednej strony, tak jak brat wspominał, to był czas końca wieku żydowskiego. Dla nich był czas trudny. Ale im w tym czasie było co? Dobrze. Jeżeli nie jest dobrze, to ja nie chcę czego? Żadnych zmian. Wręcz przeciwnie. Ja bym chciał, żeby to trwało tak ciągle. I oni mieli bardzo ten wysoki status społeczny i nie chcieli zmian. Byli zadowoleni z wyznawanej przez siebie religii. Mieli poważanie wśród ludu. A więc było im dobrze. Mieli wielkie uznanie u innych. Brakowało im wiary, aby ten, który skupia wokół siebie prostych ludzi, miał zaprowadzić królestwo. Ponieważ jak można w tym czasie pokonać potężnych Rzymian, nie mając armii? To jest rzeczą niemożliwą. Jak może nastąpić zmiana, jak najeźdźcę usunąć, nie mając armii, nie mając w ich mniemaniu siły? Wobec tego myślę sobie tak. Zadamy mu takie pytanie. O czas ustanowienia królestwa. Kiedy przyjdzie to Królestwo Boże? Na pewno on nam nie odpowie. Ośmieszymy go. Ukażemy, że mowa o królestwie jest niedorzecznością. I pozostaje tylko wielkim marzeniem, że mowa o królestwie to jest rzecz nierealna, aby takie królestwo miało nastąpić. Pan Jezus, znając ich pobudki serc, odpowiada. Nie przyjdzie Królestwo Boże z postrzeżeniem. Czyli inaczej mówiąc, że to Królestwo dla was przyjdzie niezauważalnie. Że wy tego Królestwa, ustanowienia Królestwa, wy tego nie zauważycie. Daje wyraźnie do zrozumienia faryzeuszom, nie myślcie sobie, że Królestwo przyjdzie z zewnętrznymi znakami. Z takimi znakami, których wy się spodziewacie. A więc wy myślicie, że co? Ja usunę Rzymian i zaprowadzę tutaj Królestwo. Nie myślcie, że to Królestwo przyjdzie w taki sposób. Nie przyjdzie ono zgodnie z waszą wizją Królestwa. Dzisiaj dość często takie snujemy nieraz wizję, jak to będzie. Mówi, to Królestwo nie przyjdzie z waszą wizją tego Królestwa. Tak Królestwo przyjdzie jak obecnie. W czasie mojej pierwszej obecności. Ja jestem obecny, a wy nie widzicie kogo? No króla tego Królestwa nie widzicie. Nie chcecie go uznać. Ja stoję tutaj przed wami. A wy nie uznajecie, wy mnie pytacie teraz, co będzie z tym królestwem, jak to królestwo zostanie ustanowione. I mówi, tak przyjdzie, mówi, przepraszam, wiele rzeczy się wokół was dzieje i wy to widzicie, bo widzicie cuda, ale przyjąć tego nie chcecie przyjąć, że ja jestem tym królem tego królestwa. I dlatego te słowa następne Pana Jezusa, oto Królestwo Boże wewnątrz was jest. Inne tłumaczenie mówi: Królestwo Boże jest pośród was. Biblia Tysiąclecia oddaje: Królestwo Boże was jest. Więc zapytujemy, czy Królestwo Boże było w sercach faryzeuszy? No na pewno tego królestwa w ich sercach nie było. Serce faryzeuszów było dalekie od tego, aby przyjąć królestwo oraz króla tego królestwa. Czemu Jezus dał wyraz w Ewangelii Mateusza, 9 rozdziale, 4 wersecie, a widząc ich myśli ich rzekł: Wszedże wy myślicie złe rzeczy w sercach waszych. Pan umiał czytać serca i widział, że serce ich knuje podstę. I mówi: oto królestwo jest wewnątrz was. Nie było to w sercach, ale król tego królestwa stał. Jak wymowne stają się słowa ostatniego z wielkich mężów starotestamentowych, Jana Chrzciciela, zanotowane w Ewangelii Jana w 1 rozdziale 24-26 wersetu. A ci, którzy byli posłani od faryzeuszów, pytali go i rzekł mu: Czemuż ty chrzcisz, jeśli tyś nie jesteś Chrystus, ani Eliasz, ani prorok? A odpowiedział im Jan, mówiąc: Ja chrzczę wodę, ale w pośrodku was stoi, którego wy nie znacie. Jan wyraźnie kieruje swoją uwagę na naszego Pana, że wśród was, w pośrodku was stoi ten, którego wy nie znacie. Jak mało uwagi poświęcano słowom Jana Chrzciciela. Pan Jezus chodził po ziemi izraelskiej, przebywał wśród Izraelitów, wśród faryzeuszów, nauczonych w piśmie, głosił o zbliżającym królestwie, ale oni nie chcieli uznać ani znać o tym, że Pan jest tym obiecanym królem tego królestwa. Aczkolwiek tego królestwa się spodziewali, nie rozumieli tego, że aby naród izraelski stał się królestwem, musi być najpierw wzbudzone Królestwo Niebieskie, o czym mówiła obietnica Abrahamowa. Może odczytam z 22 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej i 17 werset. Błogosławić, błogosławić ci będę, rozmnażając, rozmnożę nasienie twoje jako gwiazdy niebieskie i jako piasek, który jest na brzegu morskim. I odziedziczy nasienie twoje bramy nieprzyjaciół swoich. I błogosławione będą w nasieniu twoim wszystkie narody ziemi, dlatego żeś usłuchał głosu mego. I w nasieniu twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. A mówi, że będzie jako piasek i jako gwiazdy. A w nasieniu będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Więc w jakim nasieniu? Kto jest tym nasieniem? Oni tego nie widzieli, że Chrystus jest tym nasieniem obiecanym, a apostoł Paweł w liście do Galacjan wspomina, że my tego, bracia, jako Izak jesteśmy dziećmi obietnicy, że musi być najpierw wzbudzone nasienie duchowe, aby ziemskie nasienie mogło otrzymać błogosławieństwa. Dlatego dla nich było to ciężko zrozumieć, ponieważ myśleli tylko i wyłącznie o sobie, o narodzie izraelskim, żeby bardzo świetny był wśród innych narodów, jako bywał choćby za niektórych królów. To miało miejsce, braterstwo, w czasie pierwszej obecności. Ten zapis tych dwóch wersetów, rozmowy Pana Jezusa z faryzeuszami, dotyczyło tej pierwszej obecności naszego Pana. Kiedy pytali, mówi: kiedy przyjdzie to królestwo? I daje odpowiedź. Nie przyjdzie, tak jakby się spodziewacie, spostrzeżenie. Ale ja stoję wśród was. Oto stoi wśród was. To królestwo jest wśród was. Ale mówi, królestwo przyjdzie niespostrzeżenie. I to miało miejsce w czasie pierwszej obecności. Spróbujmy, braterstwo, przenieść to na dzisiejszy czas. Jaka lekcja w tym by się kryła dla nas? Jakie znaczenie miałoby to dla nas, na żyjących teraz w czasie końca wieku Ewangelii, w czasie końca drugiej dyspensacji, czyli drugiego świata? Naród izraelski. Naród izraelski wskazuje na duchowego Izraela, na duchowego Izraela, na naród wybrany, dość często na prawdziwych Izraelitów, ale też wskazuje często na tych, którzy mnieją być się tylko narodem izraelskim, uważając się, że są Żydami, czyli inaczej mówiąc, naród izraelski też może wskazywać na nominalne chrześcijaństwo. A więc cielesny Izrael z czasów pierwszej obecności naszego Pana wskazuje na nominalne chrześcijaństwo albo chrześcijaństwo z imienia w czasie, w której obecności naszego Pana. Nauczeni w Piśmie, przedstawieni w Ewangelii Łukasza przez faryzeuszów, a przecież to było ówczesne światło narodu izraelskiego, że usiedli na stolicy Mojżeszowej. Oni wskazują na dzisiejszych teologów, na nauczycieli, będących przedstawicielami szeroko pojętego chrześcijaństwa. W teraźniejszych czasach z wielu ambon i mówień kościelnych płynie cząstkowa nauka o nadejściu królestwa. Lecz jak mało informacji o czasie, o sposobie ustanowienia królestwa, że najpierw ma być skompletowana duchowa faza królestwa, że mają przyjść czasy trudne, zanim królestwo ziemskie zostanie ustanowione, że ma przyjść jeszcze wielki ucisk, brak zainteresowania sprawami królestwa, brak zainteresowania jest sprawami obecności króla i to doprowadza do wątpliwości. Do wątpliwości w obietnice Boże oraz doprowadza do wielkiego kryzysu wiary. To może nie są moje słowa, ale apostoł Piotr w swoim liście drugim, trzecim rozdziale. Ja przeczytam wcześniejsze wersety, niż brat w pierwszym wykładzie czytał, od drugiego wersetu. Abyście pamiętali na słowa przepowiadane od świętych proroków i przekazanie nasze, którzyśmy apostołami Pana i Zbawiciela. To najpierw wiedząc, że przyjdą w ostateczne dni naśmiewcy według własnych swoich pożądliwości chodzących. Czyli według was, nie według Biblii, tylko nie według nauki biblijnej, tylko własnych swoich pożądliwości chodzących. Czyli to, co wspominaliśmy, powstanie wielki czas, co czasy ostateczne charakteryzuje samolubstwo. I mówi czwarty werset, mówiący, gdzież jest obietnica przyjścia Jego? Bo jako ojcowie zasnęli, wszystko trwa od początku stworzenia i trwać będzie. Czyli będą wątpliwości odnośnie tego, czy Pan jest obecny, czy też nie. Bo gdzie? To jeszcze ta obietnica się nie spełniła. Ale mówi, żeby mieć to na uwadze, że królestwo to nie przyjdzie spostrzeżenie. Jeśli ma nie przyjść spostrzeżenie, to znaczy, że nie zawsze, to przyjście nie będzie rozeznane, nie będzie zauważane i nie będzie doceniane, ponieważ będzie czas na tworzenie własnych wizji ustanowienia Królestwa. Faza duchowa Królestwa będzie ustanowiona w czasie, kiedy królestwa ziemskie będą jeszcze egzystować. O tym mówi prorok Daniel, kiedy mówi o czasie i sposobie ustanowienia królestwa, wykładając sen króla Nabuchodonozora. W swoim drugim rozdziale proroctwa Daniela mamy zapisane słowa, przeczytam 44 i 45 werset. Ale za dni tych królów wzbudzi Bóg niebieski królestwo, które na wieki zepsute nie będzie, a królestwo to najinszy naród nie spadnie, a ono połamie i koniec uczyni wszystkim królestwom, a samo będzie stać na wieki. Za dni tych królów Bóg wzbudzi królestwo. Bardzo ten zapis jest proroka Daniela precyzyjny, bo mówi, że królowie ziemscy będą egzystować, czyli będzie władza cywilna, a w tym czasie będzie ustanowione, wzbudzane królestwo. W tym obrazie prawdziwy Kościół przedstawiony jest jako kamień. Może odczytam jeszcze 45 werset. Tak jak widziałeś, i z góry odcięty był kamień, który nie bywał w ręku i skruszył żelazo, miedź, glinę, srebro i złoto, przez to Bóg wielki królowi uznajmił, co ma być na potem. Prawdziwy to sen, a wykład wierny. To jest ten sen, gdzie Nabuchodonozor widział ten piękny posąg. I Daniel mu tłumaczy, co ma być. I dochodzi do samego końca i mówi, że za dni tych królów zbudzi Bóg królestwo, które uczyni koniec wszystkim innym królestwom, a samo będzie stało na wieki. I w tym obrazie prawdziwy Kościół przedstawiony jest jako kamień wzięty z góry, nie ręką ludzką, lecz mocą Bożą. Ten kamień jest figurą Królestwa Bożego, Chrystusa i Kościoła. Proroczy sen i jego wykład wskazuje, że ruina czeka wszystkie królestwa świata przedstawione w obrazie. Kiedy nastąpi przez uderzenie kamienia w stopy obrazu? Daniel powiada, odcięty był kamień, który nie bywał w ręku i uderzył w ten obraz. I mówi, wtedy skruszone z połem żelazo, glina, miedź, srebro, złoto, a było to wszystko jako plewy na bojowisku. I rozniósł wiatr, także na nich, że ich na żadnym miejscu nie znaleziono. A kamień on, który uderzył w obraz, stał się górą, królestwem i napełnił całą ziemię. Kiedy patrzymy na to, to mówi, że świetność ziemskich królestw przeminie, kiedy królestwo będzie duchowe, skompletowane, wzbudzone. Ale wyraźnie proroctwo mówi, za dni tych królów, nie mówi po dniach tych królów, tylko za dni tych królów. To znaczy, że królowie ziemscy będą egzystować. No, co rozumiemy przez królowie ziemscy, bo dzisiaj ktoś powie, no żadnego króla ziemskiego, co? No nie mamy, no gdzieś tam istnieje, ale praktycznie to nie są królowie, którzy rządzą. Ale myślę, że tu są przedstawione, że wszystkie formy, bo cały posąg się zawalił. Nie tylko stopy, ale cały posąg, czyli wszystkie formy rządzenia przeminą. Dlatego też ta rzecz przez wielu nie będzie zauważalna, ponieważ braterstwo, jak patrzymy, jedziemy, jak piękny jest ten świat, Co my mówimy o przeminięciu tego świata, kiedy patrzymy przez pryzmat nawet Polski, o zmieniającej się Polski, jak pięknie teraz wygląda i my mówimy, że jakąś niedorzeczność, że to wszystko co? Przeminie. No ale tak jest napisane. I dlatego będzie trudno zauważyć ten fakt, że duchowa faza Królestwa będzie ustanawiana. Królestwo Boże jest pośród was. Pan jest obecny i organizuje władzę tego Królestwa, lecz te rzeczy są ignorowane, ośmieszane przez wielu nauczycieli dzisiejszego chrześcijaństwa. Dość często działalność naszego Pana jako Króla jest niezauważalna i niedoceniana. Słowo Boże mówi, że Pan będzie obecny, lecz nie wszyscy uwierzą. I nie wszyscy, nawet wierzący, uznają Jego obecność. Dotyczy to czasu, w którym nam przyszło żyć, czasu Laodycei. Ja przeczytam werset z 3 rozdziału, a 18, a werset 20. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli by kto usłyszał głos mu i otworzył drzwi, w niej idę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Mówi, nie, że ja przyjdę do drzwi i będę kołatanie inaczej pukał. Będę pukał, ale ja już stoję u drzwi i pukam. Co to oznacza? Nie mógłby stać u drzwi, gdyby nie był obecny. Jeśli ktoś jest obecny, przyjeżdża, to puka do drzwi. Tak samo i tu wykazuje wyraźnie, oto ja stoję u drzwi i pukam. Stoję u drzwi i pukam. Pan puka do serca. Do serca wierzącego w obecnym czasie. Daje do zrozumienia, że jest obecny i stoi przed drzwiami. Lecz uznaje prawo przybywającego w domu do otwierania drzwi lub nie. Co to oznacza? Że możemy nasze serce otworzyć lub nie. Możemy przyjąć Pana lub nie. Ale jest fakt, tak jak literalnie, Pan ciągle przed tymi drzwiami stał, nie będzie. Jeśli zauważy, że głos Jego był słyszany, a nie chciał być puszczony do swego serca, odejdzie do innego. Mówię, oto stoję i pukam. Obecność Pańska jest nieznana innym. Obecność Pańska nie jest znana wszystkim. Pan nikogo nie zmusza do uznania Jego obecności i otwierania swego serca oraz przyjęcia Go jako obecnego, pukającego Króla. To jest każdego dobrowolność w otwieraniu drzwi lub nie. Lecz Pan zawsze stał nie będzie. Lecz jeśli otworzymy drzwi naszego serca, otworzymy nasze serce, to mówi, to wstąpię do Niego. Pan wejdzie do takiego serca i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. Dam Mu pokarm ku wzmocnieniu, aby o sile tego pokarmu mógł znieść trudności czasów ostatecznych. Przyjęcie tego pokarmu uchroni nas przed godziną pokuszenia, która przyjdzie na wszystek świat, aby doświadczyć mieszkających na ziemi. Jak wielka radość powinna być w naszych sercach z tej wspaniałej uczty prawdy na czasie. Żyjąc pod koniec wieku Ewangelii, możemy jak Jan Chrzciciel, który żył w ostatnich dniach wieku żydowskiego, głosić nie tylko baranka, że oto baranek, który gładzi grzech świata, ale również głosić tego, który stoi w pośrodku was. Oto stoi pośrodku was, którego nie bardzo nieraz chcecie przyjąć, ale trzeba o nim mówić i głosić. Obecność naszego Pana jest nieznana innym, nie jest znana wszystkim, którzy uważają się za chrześcijan. Ona jest znana tylko malutkiej grupie naśladowców.
Ponieważ wyraźnie mówi, nie bój się malutkie statko, ponieważ Panu Bogu upodobało się wam dać królestwo. Ta malutka gromadka ma nie tylko głosić obecność króla, ale ogłaszać o przygotowaniu do tysiącletniego panowania, do tysiącletniego królowania Kościoła z Chrystusem nad światem, o czym mamy wspomniane w Księdze Objawienia, 20 rozdział i 6 werset. Błogosławiony święty, który ma część w pierwszym zmartwychwstaniu, albowiem nad tymi, w która śmierć mocy nie ma, ale będą kapłanami Bożymi i Chrystusowymi i będą z Nim królować 1000 lat. Wracając myślą do końca wieku żydowskiego, do Jana Chrzciciela oraz czasów pierwszej obecności Chrystusa Pana, u Jana Chrzciciela po roku od wydania świadectwa o Mesjaszu pojawiły się wątpliwości. I pyta, wysyła uczni z pytaniem, tyżeż jest on, który miał przyjść, czy innego czekać mamy? U tego, który wydał świadectwo o naszym Panu, wskazał na Niego, powstały wątpliwości, czy to jest ten, czy trzeba jeszcze na innego czekać. Jan, moglibyśmy powiedzieć, doznał zawodu w swoich oczekiwaniach podczas pierwszego przyjścia Pana. Na czym polegało jego oczekiwanie? Jego oczekiwanie było takie, jak całego ówczesnego narodu izraelskiego. Żeby Izrael stał się tym narodem wybranym, tym narodem Bożym, którym choćby był wcześniej. Były oczekiwania, żeby był narodem tym Bożym, a przez niego mogły dopiero spływać błogosławieństwa. Tak Jan jest obrazem i na Kościół w czasach, w której obecności. Możemy powiedzieć, że wierzący w tym czasie wiązali wielkie nadzieje związane z czasem ustanowienia Królestwa Chrystusa na ziemi, Królestwa Bożego. Szczególnie to dotyczy rzeczy spodziewanych, na przykład zabrania skompletowania Kościoła w 14 roku. Wielu jeszcze inne daty ustalało. W naszej pamięci, może w mojej, z mojego pokolenia, to były lata 80., gdzie się niektórzy bracia spodziewali, że nastąpi ustanowienie już królestwa. Czasami było wiele jeszcze w innych terminach, które zostały wystawiane przez wierzących odnośnie ustanowienia Królestwa Bożego. Zachodzi pytanie. Czy Jan mylił się, gdy ogłosił obecność Jezusa, oto stoi wśród was ten, którego wy nie znacie? Czy Jan się mylił w tym? Pan Jezus był wtedy obecny. A więc Jan się nie mylił, kiedy ogłosił. Więc co było omyłką Jana? Omyłką Jana była późniejsza wątpliwość. Czy Jezus jest tym obiecanym Mesjaszem, czy też nie? Omyłką Jana były że się pojawiły wątpliwości. Brakowało mu wytrwałości. Podobnie dziś pojawiają się wątpliwości, a zatem zostaje zachwiana wiara w obecność Chrystusa i Jego działalność w kompletowaniu Kościoła. A więc zapytajmy naszego Pana, tak jak uczynił to Jan. Czy jesteś on, który miał przyjść, czy innego mamy jeszcze czekać? Pomyślmy, czy nie mamy dowodów, że wtóra obecność się rozpoczęła? Czy nie widzimy wypełniających się proroctw, choćby to, które było wcześniej porożone odnośnie narodu izraelskiego, że drzewo figowe się odmładza. Jest to wyraźne, to jest dokładnie zauważalne. To się dzieje. Tylko pytanie, czy my to widząc, czy my chcemy to uznać. Kiedy patrzymy na proroctwo Ezechiela, 37 rozdział, gdzie mówi o dolinie suchych kości. Mówi, że kości do kości przystąpią. Będzie żyły, będą mięso, ale nie będzie czego? Ducha nie będzie. Ale przyjdzie czas, że naród izraelski otrzyma tego ducha. To są znamienne dowody na to, że się wypełniają proroctwa. Czy nie mówimy o czasach tych trudnych, ale czy nie nastąpiło wylanie obfitych praw duchowych? Praw takich, jakich nie było nigdy dotąd. To, co wspominane było, dostępność do różnych przykładów Pisma Świętego, do oryginału. I tylko trzeba do tego sięgnąć, aby tym bardziej poznać. Mamy pewnego rodzaju świadectwa potwierdzające tą obecność. Mówi, a nie przyjdzie Królestwo Boże z postrzeżeniem. Ustanowienie duchowej fazy Królestwa, zbierania klejnotów nie będzie zauważalne przez chrześcijaństwo z imienia, przez nominalne chrześcijaństwo i ich nauczycieli. Ta część dotyczy rozliczenia się ze sługami oraz zebrania wiernych do nieba. I tak też Pan Jezus wspomniał w 14 rozdziale Ewangelii Jana. Niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest wiele mieszkania. Mówi, bo jeśli nie, to ja bym wam o tym powiedział. Mówi, idę, abym przygotował wam miejsce, a gdy przygotuję miejsce, przyjdę za się, abym was zabrał, żebyście wy byli, gdziem ja jest. Jest to, to musi być najpierw wypełnione. Dopiero po tym czasie nastąpi część zauważalna. Nie tylko obalenie, zniszczenie systemów. W bólach umrze stary ustrój społeczny, a narodzi się nowy, czyli Królestwo Boże, o które tak wszyscy się modlą. Przyjdź, Królestwo Twoje. A więc dokładajmy starań, aby znaleźć się w Królestwie, abyśmy nie upadli w tych czasach trudnych, ostatecznych, wychodzili zwycięsko z różnych doświadczeń. Obyśmy od Pana otrzymali pochwałę. Dobrze, sługo, byłeś mi wierny w małym, wnijdź do radości mojej, do wspaniałego królestwa, które Pan dla swoich naśladowców przygotował na poziomie duchowym. I tego wejścia do tego królestwa braterstwu życzę, jak i sam gorąco pragnę.